Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa witam. Odradza się jak Feniks. Uczy inne drzewa wiary w nieśmiertelność. Runie dąb wydźwignięty potęgą stuleci. Padnie lipa rozłożysta opiekunka biednych. A wierzba nie umiera. Zdruzgotana zmartwychwstaje, z kikutów wykwita. Na przekór losowi pięść podnosi groźnie. Dla bociana zachowa ostatni listek wiadomości, wierząc, że powróci, więc daj jej, Panie, czas nieśmiertelności, napisał pan Zbigniew Kieszek. Polski pejzaż ubożeje. Żyjemy w coraz mniej przyjaznym, ogołoconym z drzew, niszczonym skażeniami chemicznymi środowisku. Można odwrócić ten destrukcyjny proces, zadrzewiając śródpolne miedze, obsadzając oczka wodne, miejskie skwery, parki, prywatne ogrody i nieuprawne grunty. Niech każdy z nas posadzi swoje drzewo. Niech drzewa w całej swojej krasie pojawią się znowu obok domów, przy drogach, w przetrzebionych parkach i zagajnikach, na polach. Zadrzewiajmy nasze pola, nieużytki, parki tradycyjnie polskimi dębami, klonami, jaworami, wierzbami, lipami i kalinami. Przy wyborze miejsca kierujemy się wielkością, jaką drzewo osiągnie w wieku dojrzałym, bezpieczeństwem rośliny i jej wymaganiami co do światła. Narażamy drzewo na krótszy żywot, gdy posadzimy je w niewłaściwym miejscu, na przykład w pobliżu okien. Po pierwsze dlatego, że istnieją przepisy budowlane mówiące o tym, w jakiej odległości można sadzić drzewa od zabudowań, nitek instalacji wodociągowej itp. Warto więc dowiedzieć się w swojej administracji lub spółdzielni, którędy przebiegają instalacje i gdzie możemy sadzić drzewka bez obawy, że gospodarze terenu je wytną. Po drugie, wysoka, rozłożysta roślina zacieni okna sąsiadom z niższych kondygnacji i dlatego trudno liczyć na ich entuzjazm dla naszych poczynań. Dla dużych drzew, takich jak lipy, kasztanowce, jesiony, sosny, najlepsze są duże trawniki. Drzewa światłolubne sadzimy w pełnym słońcu, cienioznośne w półcieniu. Gleba nas nie ogranicza, gdyż w mieście trudno o niej mówić. Z góry musimy założyć, że w przyszłości konieczne będzie nawożenie. Gdy zaczniemy kopać dołek, zapewne okaże się, że więcej w nim gruzu niż ziemi. Dlatego czynność tę warto wykonać wcześniej, to znaczy zanim przyjdziemy z drzewkiem. Im więcej gruzu, tym głębiej należy kopać, przynajmniej na metr. Wtedy wyciągniemy więcej kamieni i ułatwimy roślinie start. Przy tej czynności dobrze jest pomóc sobie widłami amerykańskimi. Taki dołek powinniśmy znowu zasypać, aby się nie przesuszył, także aby się zorientować, ile ziemi kompostowej trzeba dosypać. Najprościej kupić sadzonkę w punkcie sprzedaży drzew i krzewów. Pieniądze na zakup można uzyskać na przykład ze zbiórki puszek aluminiowych. Są punkty, które przyjmują taki złom. Zysk dla środowiska jest podwójny. Innym sposobem na pozyskanie sadzonki jest jej wyhodowanie, ale to zajmie nam dużo czasu, od 3 do 5 lat, no i musimy dysponować kawałkiem ziemi. Jeśli już się na to zdecydujemy, dla ułatwienia sobie zadania proponuję zacząć uprawę od zbioru tzw. samosiewek, lipy lub klonu. W mieście jest ich bardzo dużo na wiosnę. Wystarczy spojrzeć na tory tramwajowe lub przejść się alejami w parkach. Ze względu na bezpieczeństwo polecam zbiór z parków. Rozpoznanie siewek ułatwi nam książka Stanisława Króla Siewki drzew i krzewów. Powtarzam, książka Stanisława Króla Siewki drzew i krzewów. Pozyskane rośliny pikujemy w ogródku i podlewamy. Gdy podrosną, jesienią lub na wiosnę trzeba je będzie rozsadzić. Przyszłe drzewka muszą mieć korzeń dobrze rozwinięty, dlatego w dalszej uprawie zajdzie konieczność szkółkowania sadzonek, to znaczy podcięcia korzeni. Formuje się także pieniek poprzez wyłamywanie pączków bocznych, nie dopuszczając w ten sposób do powstawania rozgałęzień zbyt nisko. Sadzonki, które mają zabezpieczoną bryłę korzeniową, sadzimy przez cały sezon wegetacyjny. Drzewa liściaste z gołym korzeniem sadzimy wiosną, w marcu i kwietniu oraz jesienią, we wrześniu i październiku, natomiast iglaki tylko wiosną. Korzeń nie może być przesuszony, dlatego nie należy wytrzepywać z niego ziemi, tylko zawinąć go w gazetę. W ten sposób zabezpieczamy jego najdelikatniejszą część, włośniki, które pobierają wodę z solami mineralnymi. Wielkość dołka dostosowujemy do rozmiarów korzenia. Powinien on być od niego troszkę większy. Pamiętajmy, że wszystkie korzenie muszą być skierowane ku dołowi. Podczas osypywania korzenia sadzonkę cały czas przytrzymujemy, a nawet lekko podciągamy w górę. Na koniec ziemię wokół drzewka udeptujemy i podlewamy. Prawidłowo posadzone drzewo ma zasypaną szyję korzeniową i trzyma się prosto. Jeśli sadzimy duże drzewko, około 1,80 m, to należy roślinę przywiązać na ósemkę do mocnego kija. Taki zabieg stabilizuje roślinę i ułatwia jej zakorzenienie w gruncie. Małe rośliny, aby nie zostały zdeptane czy skoszone, należy zabezpieczać plastikową siatką. Im więcej drzew, tym czystsze i zasobniejsze w tlen powietrze. Mniej hałasu, pyłów, trujących gazów i metali ciężkich. Więcej ptaków i owadów. Słabsze wiatry, niższe temperatury latem. Korzenie drzew zapobiegają erozji gleby, regulują stosunki wodne. Im więcej drzew wokół nas, tym zdrowsi jesteśmy fizycznie i psychicznie, tym lepiej możemy wypocząć, wyciszyć się wewnętrznie, odzyskać radość i optymizm. Wiele wiekowych drzew stanowiło i stanowi natchnienie dla artystów. Leon Wyczółkowski uwiecznił na swoich obrazach pomnikowe drzewa z rezerwatów cisów staropolskich w Wierzchlesie w województwie bydgoskim. Drzewa pełnią rozmaite funkcje. Ochronną, przeciwerozyjną, przeciwwietrzną, ekologiczną, estetyczną, terapeutyczną, a nawet kulturową. Trudno nie wspomnieć o gospodarczej, która niestety nie wychodzi drzewom na dobre, co udowadniają ubogie monokultury sosnowe, zmieniane szybko w zryte kołami ciągników z rępy. Tymczasem, mówi profesor Marek Kospala z Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wandale niszczą drzewa. Niszczą je na masową skalę. W wielkich miastach i małych miasteczkach. Obcinają wielkie konary, a nawet całe korony. Pod siekierami padają też drzewa rosnące wzdłuż dróg. Rosną od stuleci, ale nagle okazało się, że stanowią zagrożenie dla kierowców. Podobne rozumowanie prowadzi do wniosku, że zagrożenie dla kierowców stanowią również piesi, rowerzyści, dzikie zwierzęta i w ogóle wszystko, co znajdzie się w pobliżu przejeżdżających samochodów. Wycinanie drzew wzdłuż dróg, ich trwałe okaleczanie, polegające na obcinaniu całych koron, to hańba i wandalizm, mówi profesor. Podobne praktyki są prawnie zabronione w Niemczech i Stanach Zjednoczonych i w innych krajach Europy Zachodniej. Nikomu nie przychodzi do głowy, by je stosować. W wyniku takich drastycznych cięć drzewo zostaje pozbawione aparatu asymilacyjnego. Osłabione w ten sposób nie ma wystarczającej ilości cukrów, żeby przetrwać. Dla wszystkich drzew jest to zabieg zabójczy. Osłabione są ich funkcje biologiczne. Drzewo tak potraktowane gorzej tłumi hałas i wytwarza mniej tlenu. Po usunięciu konarów i dużych gałęzi drzewo czasem jeszcze przez kilka lat jest w stanie przetrwać. Wypuszcza słabe gałązki, tak zwane wilki. Wilki powstają jakby w gnieździe. Grubieją zewnętrznie, ale są słabo zakotwiczone i łatwo odłamują się nawet podczas niezbyt silnego wiatru, stając się prawdziwym zagrożeniem. Po usunięciu grubych konarów pierwszego rzędu pozostają rozległe rany. Drzewo nie jest w stanie sobie z nimi poradzić. Wytwarza bariery. Walczy o życie, ale olbrzymia rana powoduje, że bariery te są nieszczelne. Drzewo narażone jest na infekcje, postępuje rozkład drewna i jego coraz intensywniejsze próchnienie. W ciągu kilku lat drzewo umiera. Usuwając konary zewnętrzne, tworzymy ryzyko oparzelin delikatniejszych gałązek znajdujących się wewnątrz korony drzewa. Taki zabieg, przynoszący same straty, stanowi zysk tylko dla firm, które podejmują podobne praktyki. Powodem wypadków samochodowych jest najczęściej stan naszych dróg i umysłów, w miastach zaś stan ulic. Mówi się, że zabiegi te są tak bezsensowne, że podejmowanie ich może wyjaśnić jedynie finansowy interes zleceniodawców i zleceniobiorców. Po prostu wieść gminna niesie, że zleceniodawcy od zleceniobiorców pobierają sute prowizje, co pozwala firmom zajmującym się przycinkami żyć całkiem dobrze, bo pracy im na razie nie brakuje. W ogóle mówi się, że wycinanie drzew w niektórych okolicach jest lekarstwem na bezrobocie, a w wycince starych drzew wzdłuż dróg największy interes mają firmy meblarskie. Z punktu widzenia niedoraźnych, a długofalowych interesów człowieka ogławianie, nie mówiąc już o wycinaniu drzew, to działanie bardzo szkodliwe i nie do naprawienia. Trzeba kilkudziesięciu lat, a więc kilku pokoleń, aby drzewo mogło w pełni spełniać wszystkie swoje funkcje biologiczne i społeczne, aby stało się elementem infrastruktury. To właśnie niezrozumienie tych wszystkich funkcji drzew prowadzi do podejmowania tak bezmyślnych i krótkowzrocznych działań. Drzewa są nie tylko konieczną do życia fabryką tlenu, ale również elementem naszego dziedzictwa kulturowego. Zrosły się z krajobrazem, tkwią w naszej świadomości. Drzewa nie tylko wpływają na nasze zdrowie fizyczne, zapewniają nam również zachowanie równowagi psychicznej. Drzewa przydrożne to także siedlisko dzikich zwierząt. Ich wycięcie zachwieje równowagą biologiczną, zniknie wiele organizmów. Firmy zaś wycinające i przycinające drzewa szaleją nie tylko wzdłuż dróg, energicznie poczynają sobie również w miastach. Na moim podwórku w Warszawie przy ulicy Wilsona kilkudziesięcioletnia lipa została pozbawiona wielkiego konara, kaszczanowiec połowy korony. Na zlecenie spółdzielni mieszkaniowej firma Dryada po dyletancku obeszła się z drzewami, które rosły tu od pokoleń. W Żoliborskim Parku Żywiciela został wycięty pomnik przyrody. A przecież stany miejskiej zieleni już na skutek warunków zewnętrznych jest fatalny. Solenie nawierzchni dróg, spaliny i niski poziom wód gruntowych. Wszystkie te czynniki mają spore znaczenie, ale drzewom najbardziej szkodzi zbita i nieprzepuszczalna gleba wokół nich. Najczęściej pozostawia się im zaledwie 40-centymetrowe koryto. 3/4 systemu korzeniowego żywiącego drzewa znajduje się zaledwie 30 cm pod powierzchnią ziemi. Jeśli ten system nie może pobierać wystarczającej ilości składników odżywczych i w dodatku nie ma dopływu tlenu, bo korzenie potrzebują tlenu, drzewo umiera. Drzewa w miastach z każdym dziesięcioleciem żyją krócej. Jeżeli żyją kilkanaście lat, na tyle szacuje się przeciętny wiek drzew nowo posadzonych w śródmieściach wielkich miast, nie spełniają żadnej funkcji biologicznej ani społecznej. Przykładem mogą być niedawno zasadzone drzewa przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Minęło zaledwie kilka lat, a większość z nich już usycha. Zabieg ogławiania i wycinania na masową skalę drzew jest potępiany przez arborystów na całym świecie. Chyba nie tylko arborystów, ale wszystkich ludzi niepozbawionych odrobiny zdrowego rozsądku. Myślę, że podobne poczynania świadczą po prostu o krótkowzroczności i braku wyobraźni, by powstrzymać się od mocniejszych słów decydentów. Do tego dodaje pani Halina Szczepanowska w Drzewach w mieście. Ogławianie, dlaczego nie? Bilans między koroną i korzeniami jest drastycznie zachwiany. Drzewo cierpi ogromny głód. Niektóre gatunki, na przykład buki, nie tolerują ogławiania i szybko zamierają. Drzewo przeżywa szok po cięciu. Korona drzewa, która działa jak parasol chroniący przed promieniami słonecznymi, zostaje usunięta. Mogą wystąpić oparzeliny, zwłaszcza u drzew o cienkiej korze. Duże rany są trudne do zasklepiania i stają się miejscem inwazji szkodników i chorób. Drzewo traci bardzo wiele energii na leczenie ran. Intensywne cięcie może powodować utratę wartości estetycznych drzewa. Ogławianie prowadzi do wnikania wody w głąb pnia oraz do wtargnięcia grzybów i bakterii, powodujących zgniliznę dalszych części pnia i całego drzewa. W wielu przypadkach prowadzi to do uschnięcia drzewa. Następuje także osłabienie konarów. Ogławianie powoduje gwałtowny rozwój śpiących i przybyszowych pąków. W razie zgnilizny rany pozostały po cięciu, odrośnięte gałęzie obłamują się. Ogławianie kosztuje tylko pozornie mniej niż prawidłowo przeprowadzone cięcie, gdyż wobec gwałtownych przyrostów następuje konieczność ponownego cięcia w następnych latach. W końcowym efekcie ogławianie to uśmiercanie drzew. Prawidłowo przeprowadzone cięcie wpływa na utrzymanie przez wiele lat naturalnego, właściwego dla danego gatunku kształtu drzewa. Gdy drzewa rosną w pobliżu linii napowietrznych, należy stosować alternatywne cięcie zamiast ogławianiu. Alternatywne w stosunku do ogławiania cięcie koron drzew stosuje się poprzez technikę cięcia, która zmniejsza rozmiary drzewa bez znacznego jego osłabienia oraz bez zmniejszenia walorów estetycznych. Technika ta polega na cięciu gałęzi na obwodzie korony, cięciu najwyższych gałęzi w sposób pozwalający na zachowanie naturalnej sylwety drzewa i cięciu niektórych gałęzi blisko pnia drzewa. Cięcie to polega na usunięciu głównego pędu do poziomu odpowiedniej bocznej gałęzi. Takie cięcie może być zastosowane przy wolno rosnących drzewach. Musi być wykonane przez doświadczonego chirurga drzew. Dolnego cięcia dokonuje się tam, gdzie gałęzie dużych drzew zwierzają się ponad liniami przewodów. Cięcie takie stosuje się często nad liniami o niższych woltażach. Dla utrzymania sylwetki drzewa zaleca się czasem również przycięcie gałęzi po drugiej stronie drzewa. Wszystkie chore i słabe gałęzie muszą być również usunięte. I jeszcze jedna ważna wiadomość. Powszechnie się sądzi, że środowisko miejskie zatrute spalinami i smogiem dolegliwym dla nas nie służy również drzewom. Tymczasem badania przeprowadzone na topolach, w szczególnie zasmogowanym centrum Nowego Jorku, wykazały coś wręcz przeciwnego. Stwierdzono, że przyrosty roczne w przypadku tych drzew są tam prawie dwukrotnie większe niż rosnących na terenach wiejskich. A właśnie te drzewa, o czym pisze się od wielu lat, broniąc je przed zagładą, nie są u nas w łaskach i bywają wycinane z gorliwością godną lepszej sprawy albo ogławiane tak daleko, że obumierają. Zanieczyszczenie powietrza w Nowym Jorku bije wszelkie rekordy, a topole wykorzystują owe zanieczyszczenia do swego rozwoju. Badania uwzględniły również żyzność gleby w miejscach nasadzeń, wykazując, że nie miała ona dla wzrostu topól znaczenia. Według opracowanych wniosków sprawcą tego fenomenu okazał się ozon, którego nadmiar w smogu miejskim, zwłaszcza dzięki spalinom z komunikacji, tworzy szczególną uciążliwość i to zarówno dla większości roślin, jak i dla ludzi. Stwierdzono przy tym, że tlenki azotu występujące w dużym nasileniu w miejskim smogu reagują z ozonem nocą przy braku promieniowania słonecznego. I co najważniejsze, jest on przekształcany w życiodajny tlen. Właśnie nasilenie tej nocnej przemiany niweluje szkodliwe emisje dzienne. Na terenach pozamiejskich emisje są mniejsze, dlatego tam topole rosną gorzej. A w naszych miastach topolom wydano walkę. Ciekawe, jakie wkrótce będą tego skutki dla zdrowia ludzi, a także dla pozostałej miejskiej zieleni. Badania amerykańskie potwierdziły zatem to, co od dawna powtarza wielu naszych dendrologów zrozpaczonych usuwaniem topól z polskich miast. To topole są najlepszymi filtrami skażonego powietrza. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.